Wyobraźmy sobie takiego, wiesz, starożytnego podróżnika, który postanawia zostawić recenzję w antycznym odpowiedniku dzisiejszych portali turystycznych.
Mhm. Brzmi jak przepis na katastrofę.
Zdecydowanie. Bo zamiast narzekać na słaby Wi-Fi czy, no nie wiem, niemiłą obsługę w recepcji, musiałby pisać o konieczności unikania morderców albo ukrytych domach uciech i plagach pluskiew, które były tak gigantyczne, że w starożytnych tekstach religijnych święci musieli dosłownie egzorcyzować insekty.
Właśnie tak.
Wszystko po to, żeby w ogóle zmrużyć oko.
Dzisiaj schodzimy z tych wydeptanych ścieżek takiej czystej, podręcznikowej historii.
I bardzo dobrze, bo to brutalnie uświadamia, jak bardzo idealizujemy przeszłość. Często traktujemy te starożytne teksty religijne z takim nabożnym dystansem, prawda?
Oj tak, totalnie. Zapominając, że tamta rzeczywistość była, no, niesamowicie przyziemna. Była głośna i pełna wręcz do bólu pragmatycznych wyzwań.
Okej, więc rozpakujmy to, bo nasza dzisiejsza analiza, nasze spotkanie, opiera się na fascynującym wykładzie akademickim doktora Craiga Kinnera.
Mm-hmm.
On wziął pod lupę 15 i 16 rozdział Dziejów Apostolskich i okazuje się, że ta wczesna historia chrześcijaństwa to wcale nie był zbiór uoczonych ludzi, którzy dyskutują o wzniosłych ideach w jakichś sterylnych warunkach.
Zdecydowanie nie. To była absolutnie pełna napięć opowieść. Wiesz, o międzyludzkich konfliktach w pracy, o zaawansowanej strategii geopolitycznej czy o zderzeniu lokalnych gospodarek.
No i o fenomenach, które do dziś wprawiają w osłupienie zachodnich naukowców. Ale od czego w ogóle zaczyna się ta układanka?
Żeby zrozumieć w ogóle stawkę, musimy wejść w sam środek gigantycznego kryzysu zarządzania. Jesteśmy w momencie potężnej debaty wokół tak zwanego Soboru Jerozolimskiego.
Jasne.
W świecie akademickim toczy się w ogóle spór o chronologię tych wydarzeń, no bo daty w różnych manuskryptach nie zawsze idealnie się pokrywają.
Typowe dla starożytności.
Dokładnie. Ale doktor Kinner stosuje tu z dużą taką analityczną wnikliwością brzytwę od Hama.
Aha, czyli to najprostsze rozwiązanie.
Właśnie. Zgodnie z tą zasadą, wyjaśnienie wymagające najmniejszej liczby dodatkowych założeń jest zazwyczaj tym właściwym.
Okej.
Więc najprostszym rozwiązaniem jest przyjęcie, że wydarzenia opisane w 15 rozdziale Dziejów Apostolskich to dokładnie ta sama wizyta, o której Paweł Starsu pisze w drugim rozdziale Listu do Galatów.
Czyli to jest, wiesz, takie spotkanie zarządu na najwyższym szczeblu. Liderzy próbują ustalić, co właściwie zrobić z nowymi, nieżydowskimi członkami ruchu.
Mhm.
I początkowo wydaje się, że osiągają sukces. No, mamy konsensus. Ale chwilę później ta jedność pęka z powodu absolutnie najbardziej banalnej rzeczy pod słońcem, czyli konfliktu personalnego.
Dokładnie. Nagle wielka teologia schodzi na dalszy plan, a na pierwszy wysuwa się po prostu spór o kompetencje pracownicze.
Bo mamy dwóch wybitnych liderów, prawda? Pawła i Barnaby. I oni potężnie się kłócą, no bo Barnaba chce wziąć w kolejną podróż Marka, a Paweł uważa, że chłopak zawiódł ich podczas poprzedniej misji.
Po prostu mu nie ufa.
Właśnie. I pomyślałem sobie, że to przypomina sytuację, w której jakiś legendarny zespół rockowy wdaje genialną płytę, wiesz, osiąga szczyt list przebojów, po czym nagle ogłasza rozpad z powodu różnic artystycznych.
Klasyka gatunku.
No. Fani łapią się za głowy, uważają to za katastrofę. Ale wbrew pozorom obie strony na tym zyskują i rozpoczynają świetne kariery solowe.
I to jest bardzo trafne porównanie, bo ten rozłam okazał się paradoksalnie niezwykle korzystny z punktu widzenia ich ekspansji. Barnaba bierze Marka i płyną na Cypr, zabezpieczają tamten region.
Zgadza się.
Natomiast Paweł musi znaleźć nowego partnera i wybiera Sylasa, co zresztą pokazuje mistrzowski zmysł strategiczny Pawła.
A dlaczego konkretnie?
Ponieważ Sylas posiadał rzymskie obywatelstwo.
O rany, no tak. A to w ówczesnym świecie przypominało posiadanie żelaznego paszportu dyplomatycznego.
Zdecydowanie.
Gwarantowało, wiesz, prawo do sprawiedliwego procesu. Chroniło przed arbitralnymi karami ze strony jakichś lokalnych urzędników.
Zdaje się, mając tak silny rdzeń zespołu, Paweł postanawia zrekrutować kogoś jeszcze. No i znajdują młodego Tymoteusza. Ale tu pojawia się potężny problem społeczno-kulturowy.
Jaki problem?
Tymoteusz był synem Żydówki i Greka. W tamtych czasach oznaczało to zawieszenie w absolutnej próżni społecznej. Społeczność żydowska traktowała go z ogromnym dystansem, ponieważ nie był obrzezany.
Aha.
A z kolei w świecie greckim był postrzegany jako, no, zbyt żydowski. Więc Paweł, chcąc włączyć go do zespołu, podejmuje decyzję o jego obrzezaniu.
Zaraz, chwileczkę. Przecież z punktu widzenia spójności przekazu to jest, no powiedzmy sobie wprost, gigantyczna hipokryzja.
Tak to może wyglądać.
No bo ten sam Paweł chwilę wcześniej, na tym wspomnianym soborze, stawał na głowie. Ryzykował całą swoją pozycję, by udowodnić, że obrzezanie nie jest nikomu do niczego potrzebne. Bronił wręcz innego współpracownika, Tytusa, przed dokładnie tym samym zabiegiem.
To prawda.
Więc jak w ogóle można tłumaczyć taką woltę?
To jest doskonałe pytanie, bo na pierwszy rzut oka faktycznie wygląda to na złamanie własnych zasad. Ale kluczem do zrozumienia tej decyzji jest mechanizm rozróżnienia między teologią zbawienia a kontekstualizacją misyjną.
Okej, brzmi skomplikowanie. Co to znaczy w praktyce?
W przypadku Tytusa problemem było to, że niektórzy tradycjonaliści żądali obrzezania jako absolutnego, wiesz, warunku koniecznego, by w ogóle stać się częścią nowej społeczności. Paweł uznał, że to uderza w sam fundament ich przekonań.
Czyli nie można narzucać fizycznych rytuałów jako warunku aprobaty. To była walka o zasady.
Dokładnie tak. Natomiast w przypadku Tymoteusza motywacja była całkowicie inna. Była pragmatyczna. Paweł nie robił tego dla jego zbawienia. Robił to, aby ujednolicić jego status społeczny i zdjąć z niego to odium takiego kulturowego niezdecydowania.
Rozumiem.
Paweł po prostu doskonale rozumiał, że jeśli chcą dotrzeć do społeczności żydowskich w tamtym regionie, no to ten mieszany status Tymoteusza będzie niepotrzebną barierą komunikacyjną. To jest taki klasyczny przykład dostosowywania metod do uwarunkowań rynkowych.
Bez naruszania rdzenia samej misji. Czyli to jest po prostu rezygnacja z własnej strefy komfortu dla jakiegoś wyższego celu.
Zgadza się.
Mają więc świetnie zbalansowany zespół, jasną strategię działania, eliminują bariery kulturowe, no to pozostaje tylko ruszyć w drogę. Więc dokąd w takim razie się udają?
I tu następuje gigantyczna niespodzianka, bo nie udają się nigdzie, gdzie to sobie wcześniej zaplanowali.
Właśnie. Kiedy czytałem te notatki źródłowe, no to uderzyło mnie, w jak przedziwny sposób działało to, co autorzy tekstów nazywali wskazówkami od Ducha Świętego.
Mhm.
Przypomina to jazdę z całkowicie zepsutym systemem GPS.
Dobre porównanie.
No bo zamiast wyznaczyć optymalną trasę, ten nawigator potrafi tylko jedno stawiać blokady. Zespół próbuje iść na wschód, do Azji, no i dostają sygnał zakaz wjazdu. Próbują skierować się na północ, do Bytynii, znowu twarda blokada.
Tak.
Wiesz, wyobraźmy sobie to w dzisiejszych realiach. Jak utrzymać morale zespołu, gdy cały twój strategiczny plan leży w gruzach, a kolejne drzwi po prostu zatrzaskują się przed nosem?
No każdy dzisiejszy lider projektów uznałby taką sytuację za absolutną katastrofę. Ale to zjawisko takiego strategicznego lejka przynosi niezwykły efekt. Te zablokowałe szlaki zepchnęły ich w jedyne dostępne miejsce, na sam brzeg kontynentu, do Troady.
Czyli do starożytnej Troi.
Otóż to. I żeby zrozumieć wagę tego miejsca, musimy spojrzeć na to przez pryzmat antycznej geopolityki.
Okej.
Dla Greków i Rzymian wojna trojańska, którą datuje się na około 1186 rok przed naszą erą, to nie była tylko jakaś starożytna mitologia, prawda?
Taki wymysł z epopei Homera.
Właśnie nie. To był absolutny fundament ich tożsamości. Była postrzegana jako to pierwotne, zbrojne starcie między cywilizacją Zachodu a Wschodu, jako wręcz symbol inwazji Europy na Azję. Całe pokolenia liderów, na czele z Aleksandrem Wielkim, traktowały Wschód po prostu jako terytorium do podboju.
Wow. Niewiarygodna ironia historyczna. Stoją w miejscu, które, no powiedzmy sobie szczerze, wręcz krzyczy o zbrojnej agresji Zachodu, a po tysiącleciu od tamtych wydarzeń role się całkowicie odwracają.
Dokładnie.
Człowiek Wschodu, z perspektywy ówczesnej geografii, przygotowuje się do wejścia do Europy. Z tą różnicą, że to nie jest żadna inwazja militarna, następuje to po tej słynnej wizji w nocy, w której Macedończyk prosi o pomoc. zamiast miecza, niosą wschodnią filozofię i przesłanie pokoju.
Tak, to taka miękka, kulturowa inwazja w drugą stronę. I skoro już przekroczyli tę granicę, trafiają do Filippi w Macedonii.
Aha.
Należy jednak zaznaczyć, że Filippi było miastem o bardzo specyficznym charakterze. To była potężna rzymska kolonia, taka osada dla weteranów wojennych.
Okej, czyli twardzi ludzie.
Bardzo. Obywatele tego miasta posiadali tak zwane prawo italskie. Czuli się tak, jakby geograficznie i prawnie mieszkali na samych przedmieściach Rzymu. Wszędzie dominowała łacina i oficjalny kult rzymskich bóstw.
Zatem nasza ekipa dociera do tego, nazwijmy to, małego Rzymu. I tu znów zaskoczenie. Zamiast kierować się na główne place czy chociażby do synagogi, idą gdzieś za miasto, nad rzekę Genkites.
Zgadza się.
Szukają tam miejsca modlitwy. Co więcej, ich pierwszą publicznością okazują się wyłącznie kobiety. Zastanawiam się, skąd w ogóle wzięła się ta rzeka i dlaczego nie było tam żadnych mężczyzn.
Odpowiedź leży w samej demografii i prawie żydowskim. Aby formalnie założyć synagogę, potrzebne było kworum minimum 10 dorosłych mężczyzn. To jest tak zwany minian.
Aha, rozumiem.
Filippi, czyli w mieście o profilu wybitnie wojskowym i rolniczym, najwyraźniej po prostu brakowało takiej populacji. Tradycja nakazywała w takiej sytuacji, by modlić się w miejscach wolnych od miejskich nieczystości, najlepiej przy bieżącej wodzie.
Która pewnie była niezbędna do jakichś rytualnych obmyć.
Dokładnie tak. Stąd wybór brzegu rzeki.
A obecność samych kobiet?
W starożytnej Macedonii kobiety posiadały relatywnie wysoką niezależność społeczną. O wiele większą niż na przykład powiedzmy w Atenach. Ale nawet tam religia pozostawała jedną z niewielu sfer, w których publiczna aktywność kobiet była całkowicie akceptowana, a wręcz, wiesz, oczekiwana.
Jasne.
Rzymscy tradycjonaliści nierzadko narzekali w swoich pismach, że kobiety z klas wyższych lgnęły do judaizmu czy innych kultów wschodnich, właśnie poszukując tam przestrzeni dla siebie. I w takich okolicznościach Paweł i jego zespół spotykają Lidię.
O, to jest postać niezwykle ważna, zajmująca się rynkiem dóbr luksusowych. Bo Lidia sprzedawała purpurę. I to jest ten moment, w którym musimy wyjaśnić, czym właściwie była produkcja purpury w świecie antycznym.
Zdecydowanie, bo to nie miało nic wspólnego z eleganckimi warsztatami.
W ogóle, żeby uzyskać zaledwie gram tego niesamowitego fioletowego barwnika, trzeba było wyłowić z morza około 10 000 ślimaków z gatunku rozkolców. Potem wyciągano z nich te małe gruczoły, które zostawiano w wielkich kadziach na słońcu.
Żeby zgniły.
Dokładnie, by zgniły i wytworzyły odpowiednią reakcję chemiczną.
I ten proces generował tak niewyobrażalny smród, że warsztaty barwierskie musiały znajdować się daleko poza murami miast, a same osoby, które w nich pracowały, mierzyły się z silnym stygmatem społecznym.
Coś niesamowitego, naprawdę. Społeczeństwo odwracało wzrok, zatykało nosy na sam proces produkcji, ale efekt końcowy był przecież symbolem najwyższej władzy i bogactwa. Ignorowano odór, bo liczył się prestiż. Więc skoro Lidia zajmowała się handlem tak potwornie drogim materiałem, musiała być osobą bardzo majętną.
Najprawdopodobniej była zamożną wyzwolennicą, czyli byłą niewolnicą, która zbudowała własne przedsiębiorstwo i samodzielnie zarządzała naprawdę dużym domostwem. Lidia, po wysłuchaniu Pawła, od razu przyjmuje ich przesłanie i natychmiast oferuje gościnność w swojej posiadłości.
I to nie była tylko taka, wiesz, zwykła uprzejmość. To był dosłownie ratunek, prawda? Zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę te alternatywy noclegowe, o których wspomniałem na samym początku. Antyczne motele nie cieszyły się, delikatnie mówiąc, najlepszą renomą.
To jest bardzo łagodne określenie. Starożytne gospody były omijane szerokim łukiem przez podróżujących z wyższych sfer oraz przez pobożnych Żydów. To były miejsca bardzo niebezpieczne. Słynęły z oszustw, kradzieży i jawnego oferowania usług z pogranicza przestępczości.
Masakra.
Stanowiły takie siedliska skrajnego ubóstwa, a ich warunki higieniczne były po prostu katastrofalne.
A tu właśnie wraca nasza historia z pluskwami z początku. Źródła przywołują niesamowity, apokryficzny tekst Dzieje Jana. Święty Jan zatrzymuje się w jednej z takich gospód i w nocy zostaje atakowany przez insekty.
Brzmi jak koszmar.
Totalny. I wiesz, czytelnik spodziewałby się jakiegoś wielkiego cudu, ognia z nieba. Tymczasem apostoł po prostu wydaje stanowczy rozkaz, a te pluskwy w idealnym rzędzie, jedna za drugą, posłusznie wymaszerowują z pokoju. Ten znakomity absurd tej historii pokazuje tylko, jak powszechnym i uciążliwym koszmarem musiały być te noce w starożytnych zajazdach.
No i właśnie dlatego gościnność Lidio dosłownie zapewniła im przetrwanie. Ale to, wiesz, bezpieczne, sterylne wręcz środowisko miało zostać bardzo szybko zakłócone przez radykalne zderzenie z brutalnymi mechanizmami miejscowej gospodarki.
Właśnie. Skoro znaleźli to ciche, luksusowe schronienie u Lidii, to co właściwie doprowadziło do tego, że chwilę później Paweł i Sylas lądują w więzieniu pobici niemal na śmierć? Wszystko zdaje się zaczynać od pewnej młodej niewolnicy.
Tak. Niewolnicy, o której ten oryginalny tekst mówi, że posiadała ducha pytonissy.
I to sformułowanie ma chyba ogromne znaczenie, co? To nie był po prostu jakiś tam szeregowy demon z ludowych przypowieści.
Absolutnie nie. To jest bezpośrednie odniesienie do Pyti, czyli słynnej kapłanki z wyroczni Apolla w Delfach. Delfy były takim, można powiedzieć, religijnym i wywiadowczym centrum starożytnego świata.
O, ciekawe.
Tak więc duch Pytonisy był pojęciem z tej absolutnie najwyższej półki antycznej teologii. I ta dziewczyna była takim żywym bankomatem dla swoich właścicieli. Zarabiała dla nich ogromne sumy na przepowiadaniu przyszłości. Ale zaczęła chodzić za Pawłem i jego zespołem i wykrzykiwała bez przerwy, że ci ludzie są sługami najwyższego Boga.
I wiesz, jak patrzę na to z dzisiejszej perspektywy marketingowej, to wygląda to na wymarzoną, darmową kampanię PR-ową. Mają za sobą lokalną gwiazdę wróżbiarstwa, która publicznie uwiarygadnia ich status. Przecież Paweł uważał się za sługę Boga, więc dlaczego w ogóle tak go to irytowało, że w końcu zdecydował się zareagować i, mówiąc wprost, uciszyć to zjawisko?
Tu kluczem jest wieloznaczność pogańskiego świata. Termin najwyższy Bóg dla Żyda oznaczał oczywiście Stwórcę. Ale na ulicach rzymskiego miasta dla przeciętnego przechodnia mógł równie dobrze oznaczać Zeusa czy tam inne bóstwo na szczycie Panteonu.
Zgadza się.
Więc Paweł nie mógł sobie po prostu pozwolić na to, by jego misja była legitymizowana przez takie pogańskie, okultystyczne źródło, ponieważ to by tworzyło całkowity relatywizm pojęciowy. Dlatego postanowił wyzwolić tę dziewczynę, no wyrzucając z niej tego ducha w imię Jezusa.
I to uruchamia lawinę. Ponieważ, i to jest to najważniejsze zdanie, to wcale nie spór o teologię doprowadził do późniejszych prześladowań, ale brutalna ekonomia.
Dokładnie tak.
Bo z momentem, w którym ta dziewczyna traci swoje zdolności wróżbiarskie, no to jej wartość rynkowa dla inwestorów spada do zera. Uratowano człowieka, okej, ale przy okazji zrujnowano świetnie prosperujący biznesplan.
I dokładnie tak należałoby to odczytywać. Ta gwałtowna reakcja mieszkańców, którzy ostatecznie zaciągnęli ich przed oblicze urzędników, była po prostu próbą odzyskania strat finansowych i zemstą za zniszczenie lokalnego źródła dochodu. To było czyste zderzenie dwóch systemów wartości.
I tu płynnie przechodzimy do wątku, który u wielu współczesnych analityków i słuchaczy wywołuje pewnie sceptyczny uśmiech. Zjawisko wyrzucania duchu, czyli opętania. Kiedy współczesny umysł słyszy takie historie, od razu szuka medycznej szufladki, prawda? Mówimy, ach, to z pewnością była jakaś nierozpoznana epilepsja, schizofrenia, zaburzenia dysocjacyjne. Odrzucamy w całości ten wymiar nadprzyrodzony? Ale pytanie brzmi, czy zamykając się tak szczelnie w swoim zracjonalizowanym, zachodnim punkcie widzenia, nie zachowujemy się trochę jak, powiedzmy, antropologiczni płaskoziemcy? Ignorujemy zjawiska tylko dlatego, że nie mieszczą nam się w tabelce w Excelu?
To jest odważne stwierdzenie, ale badania antropologiczne dają naprawdę mocne podstawy do zadawania właśnie takich pytań. Przede wszystkim spójrzmy na skalę zjawiska. Aż 74% badanych kultur na całym świecie głęboko wierzy w zjawisko opętania przez duchy. To jest globalny fenomen.
Niesamowita liczba.
Prawda. Co więcej, to wcale nie opiera się wyłącznie na jakichś subiektywnych opowieściach. Kiedy naukowcy zaczęli w terenie wykorzystywać aparaturę medyczną, na przykład encefalografy do badania fal mózgowych, czyli popularne EEG,
u osób podczas tych stanów transowych zauważyli coś bardzo zaskakującego.
Fale mózgowe ulegały zmianie?
Zgadza się. Ale wiesz, to nie była taka prosta zmiana jak przy zasypianiu czy jakichś standardowych atakach neurologicznych. Maszyny rejestrowały całkowicie odmienną, specyficzną aktywność, która wykraczała wręcz poza typowe ramy ludzkiego poznania.
Wow.
To nie pasowało do klasycznych diagnoz klinicznych. Wskazuje to na ewidentną zmianę neurofizjologiczną i to rodzi ogromne napięcie w samym środowisku naukowym. Antropolodzy uczą się na uniwersytetach, by być takimi chłodnymi, obiektywnymi obserwatorami, ale kiedy trafiają w pole, to często stają twarzą w twarz z czymś, co łamie prawa fizyki.
O tak, i tu źródła przywołują absolutnie fascynujące przypadki, które rzucają potężne wyzwanie temu naszemu racjonalnemu postrzeganiu świata. Weźmy chociażby historię Davida Van Geldera.
O tak, to doskonały przykład.
To był szanowany profesor psychiatrii, umysł analityczny. Zostaje poproszony o zbadanie 16-latka, który wykazuje skrajnie dziwne zachowania. Na przykład chodzi na czworakach niczym zwierzę. Brzmi jak jakieś zaawansowane stadium psychozy, prawda?
Jak najbardziej.
Ale psychiatra w pewnym momencie dostrzega, jak nagle krucyfiks wiszący na ścianie po prostu odpada. Co więcej, kiedy Van Gelder podnosi ten krzyż z podłogi, odkrywa, że metalowe gwoździe utrzymujące figurkę uległy całkowitemu stopieniu. Jak wykształcony lekarz ma w ogóle wpisać do karty pacjenta zjawisko jakiejś zlokalizowanej emisji termicznej o nieznanym pochodzeniu, które dosłownie roztapia metal?
Van Gelder wcale nie był odosobniony w tego typu doświadczeniach. Kolejnym mocnym przykładem z naszego materiału jest sprawa Edith Turner. W świecie antropologii to nazwisko jest po prostu instytucją.
Prawda.
Była to wdowa po genialnym Wiktorze Turnerze. Wybitna wykładowczyni z Uniwersytetu Virginii. Brała ona udział w tradycyjnym ceremoniale egzorcyzmu u ludu Ndembu w Zambii. I jako osoba całkowicie z zewnątrz, uzbrojona w swój sceptyczny, badawczy aparat naukowy, widziała na własne oczy, jak z pleców poddawanej rytuałowi osoby wydobywa się fizycznie gęsta, ciemna substancja. To nie były przywidzenia, wiesz, wywołane izolacją czy jakąś histerią tłumu. Ona odnotowała materialną anomalię.
Albo przyjrzyjmy się historii Yorama Mugari z Afryki. Zanim wszedł w środowisko badawcze, on sam zajmował się tradycyjnym egzorcyzmowaniem. Obserwował przypadki całkowicie wymykające się prawom biomechaniki. Relacjonował na przykład, jak osoba potrafiła wpełzać po pionowej ceglanej ścianie domu, ułożona wzdłuż niej i opierająca się wyłącznie na własnych plecach, bez żadnych punktów podparcia rąk czy nóg.
To jest po prostu zjawisko grawitacyjnie i anatomicznie niemożliwe.
Zgadza się. Z kolei badacz Solon Kimball, prowadząc badania etnograficzne w Irlandii, pewnego wieczoru zauważył świetlistą zjawę. Kiedy instynktownie wyciągnął do niej rękę, jego dłoń bez żadnego oporu przeniknęła przez tą sylwetkę. Mógłby pewnie uznać to za zwykłą halucynację ze zmęczenia, gdyby nie fakt, że ten sam fenomen został potwierdzony niezależnie przez kilku innych, niepowiązanych ze sobą mieszkańców wioski.
I wiesz, te liczne relacje od naprawdę poważnych przedstawicieli świata nauki prowadzą do pewnego kryzysu poznawczego. Zachodni system naukowy przez całe dziesięciolecia próbował wcisnąć zjawisko sfery duchowej w wąskie ramy socjologii, stresu społecznego albo patologii osobowości.
Żeby to jakoś zracjonalizować.
Dokładnie. Jednak ci analitycy, którzy stykali się z tym w terenie, powracają na uczelnię z wnioskiem, że być może posunęliśmy się za daleko. Rzeczywistość, którą te przednowoczesne społeczeństwa określały jako, wiesz, duchową, ewidentnie objawia czasami fizyczne i neurofizjologiczne symptomy. Ignorowanie tych danych tylko dlatego, że nie pasują do przyjętego przez nas paradygmatu akademickiego, no, jest podejściem głęboko nienaukowym.
To sprawia, że całkowicie zmienia się perspektywa, z jaką powinniśmy patrzeć na teksty historyczne, od których dzisiaj zaczęliśmy naszą analizę. Badanie wczesnego chrześcijaństwa poprzez pryzmat tych dwóch krótkich rozdziałów okazało się czymś znacznie potężniejszym niż taka po prostu sucha lekcja historii. Zobaczyliśmy tętniący życiem organizm, napędzany przez genialnymi i do bólu pragmatycznymi strategami, którzy potrafią lawirować między wewnętrznymi rozłamami a adaptacją do lokalnych rynków. Analizowaliśmy to, jak makroekonomia dóbr luksusowych i mikroekonomia wyzysku jednostki brutalnie zderzały się z rodzącym się systemem wartości. I wreszcie zgłębiliśmy starożytne relacje o zjawiskach, które nawet dzisiaj, w dobie tej zaawansowanej aparatury diagnostycznej, wymykają się takiej chłodnej racjonalizacji.
Tak. Podsumowując, zdejmując z tych tekstów warstwę takiej ładzonej, niedotykalnej tradycji, odnajdujemy obraz historii znacznie trudniejszej, ale przez to niewiarygodnie wręcz autentycznej i wielowymiarowej.
Biorąc to wszystko pod uwagę, na koniec warto zadać sobie jeszcze jedno pytanie do samodzielnego przemyślenia. Bo lokalne plemiona od tysięcy lat kategoryzują zjawiska niematerialne, nazywając je duchami rzeki, duchami przodków czy po prostu zjawami. A z kolei współczesna psychiatria i neurologia chwytają się terminów takich jak odmienne stany świadomości czy nietypowa dysocjacja na poziomie zapisu EEG. Obie te strony ewidentnie przyglądają się dokładnie temu samemu, bardzo trudnemu do objęcia zjawisku ludzkiego doświadczenia. Warto się więc zastanowić, czy ta nasza sztywna współczesna potrzeba dzielenia całego świata na takie sterylne pudełka z napisami racjonalne i mistyczne nie blokują nam pełnego obrazu sytuacji. Co by było, gdyby okazało się, że sfery naukowej i duchowej wcale nie trzeba ze sobą konfliktować? Być może to po prostu kwestia znalezienia wreszcie jednego wspólnego słownika, którego wciąż nam brakuje.